Cześć, tutaj Gabi i zapraszam Was dzisiaj na taki bardzo luźny odcinek, w którym podzielę się z Wami moimi ostatnimi przeżyciami, doświadczeniami, przemyśleniami i opowiem, co tam u mnie ciekawego się ostatnio działo. Zapraszam. Pierwsza rzecz, która się u mnie ostatnio zmieniła, to coś, co mogliście już zauważyć też po okładce podcastu, dlatego że, no można powiedzieć, że drastycznie zmieniłam kolor włosów. I można by pomyśleć, że to tylko kolor włosów, ale u mnie no nie do końca, dlatego że od ponad 10 lat nosiłam bardzo jasne blond włosy. Miałam takie momenty jakichś eksperymentów, ale bardzo szybko wracałam do tego. I przez pewien czas to był rzeczywiście taki biały albo srebrny kolor. I w pewnym sensie ukułam na tym swoją tożsamość, swoją wizję siebie. I nie wyobrażałam sobie zupełnie siebie w innym kolorze włosów. I coraz bardziej widziałam, że nie umiem się z nim rozstać, mimo że, no pewnie jak wiecie, taki bardzo jasny blond no nie wpływa zbyt dobrze na włosy i trudno jest je zapuścić, one się kruszą, nawet jeżeli się bardzo o nie dba, no jeżeli mamy genetycznie delikatne włosy, to tak po prostu będzie, że trzeba je non stop podcinać, wydawać mnóstwo kasy na fryzjera i tak dalej. Ale to mnie jeszcze aż tak bardzo nie zniechęcało, jak sytuacja, w której chodziłam długo do jednej fryzjerki, której bardzo ufałam, aż doszło do sytuacji, w której niestety spaliła mi włosy. I to w ogóle był taki taka no, nieprzyjemna sytuacja, bo już miałam z nią jakąś tam relację, a okazało się, że mimo zapewnień, że nic się nie stanie, jeżeli tam dodamy jakieś pasemka, no to się jednak stało. Włosy się zaczęły bardzo, bardzo kruszyć. No i byłam załamana, bo miałam takie poczucie, że kurczę, kiedy byłam nastolatką i robiłam wszystko sama, no to nie miałam, bo nie miałam po prostu wtedy pieniędzy na to, żeby chodzić do fryzjera na blond, bo blond jest bardzo drogi. Więc kiedy robiłam wszystko sama, no to miałam takie poczucie, że no dobra, no jak sobie zepsułam, no to no cóż, no nie jestem profesjonalistką, nie? Mimo że tam się starałam dokształcać w tym temacie i miałam dużą zajawkę na farbowanie, rozjaśnianie, tonowanie włosów, no to później przez 2 lata chodziłam do fryzjerki i miałam takie poczucie, że no jestem w dobrych rękach. A okazało się, że mimo wszystko włosy zostały spalone i powiem Wam, że strasznie mnie zawsze irytuje, jak ktoś mówi, o, to są tylko włosy. No dobra, no ale jak się jest szczególnie, myślę, kobietą, to w momencie, kiedy włos zostanie zniszczony, to często jest, sytuacja jest taka, że trzeba czekać na przykład 2 lata, żeby on wrócił do poprzedniego stanu, no bo musi po prostu odrosnąć. Więc mimo, że dla kogoś może to mogą to być tylko włosy, to wiele kobiet, ale podejrzewam, że mężczyzn również, ma rzeczywiście włosy splecione mocno ze swoim wizerunkiem i z tym, jak chcą wyglądać i tak dalej. No i dla mnie to było jakieś takie przykre doświadczenie, że jednak zaufałam, a znowu zostały mi zniszczone włosy, mimo że bardzo dużo wydawałam pieniędzy i tak miałam takie poczucie, że no robię wszystko, co się da, żeby się znowu nie zniszczyły. No i w pewnym momencie ta czara się przelała, ale na tym się nie skończyła moja sytuacja, moja tam historia z fryzjerami, dlatego że postanowiłam, że no kurczę, no już nie zaufam jej, muszę zmienić fryzjerkę. No i zrobiłam bardzo duży research, aż znalazłam nowe miejsce, w którym no wszystko się zapowiadało super. Poszłam tam z myślą, że chciałam przyciemnić włosy do swojego naturalnego koloru, jakim jest taki ciemny, zimny blond. On jest bardzo popularny w Polsce, mówi się często o nim, że to jest taki mysi blond. Ja długo nie mogłam pogodzić się z myślą, że miałabym taki odcień włosów, bo mimo, że u innych mi się podobał, to miałam wrażenie, że mnie tak bardzo przygasza, aż w końcu no, dotarłam do takiego momentu, w którym sobie uświadomiłam, że kurczę, ja nie muszę tak, znaczy, że chcę otworzyć się na to, że mogę po prostu być taka, jaka jestem, jeżeli chodzi na przykład o kolor włosów i że będę w stanie to jakoś zaakceptować. I powiem Wam, że dlatego w ogóle tutaj o tym wspominam, no bo ktoś mógłby pomyśleć, że przecież to nie jest jakiś taki urodowy, kosmetyczny, chociaż kto wie, czasem może czasem będzie podcast, ale dlatego, że ja dużo nad tym rozmyślałam, że skąd wynika ta moja gigantyczna niechęć do tego naturalnego koloru włosów i doszłam do wniosku, że wynikała z tego, że jak kiedy byłam, czy ja chcę o tym mówić? A dobra, powiem. Powiem, bo już mnie to nie rusza, a może kogoś jakoś tak pokrzepi na sercu, że ja byłam takim dzieckiem, nastolatką, no może nie, dzieckiem to by było źle powiedziane, jak byłam nastolatką, jak byłam w gimnazjum, czyli miałam tam powiedzmy 14, 15, 16 lat, to ja w ogóle nie miałam powodzenia, zupełnie, nie? Byłam tą dziewczynką, której nikt tam nie prosi na dyskotece, do tańca, nie miałam chłopaka, chociaż pierwszego chłopaka miałam na początku liceum, ale w tym czasie właśnie gimnazjalnym, kiedy najbardziej takie życie towarzyskie moich koleżanek się na przykład rozwijało, no to ja zupełnie nie miałam tego powodzenia, czułam się jak takie brzydkie kaczątko. I w liceum, na początku liceum postanowiłam rozjaśnić włosy, jakoś tam chyba pasemkami, coś tam sobie z koleżankami kombinowałyśmy. I jakoś się splotło z tym, że nie wiem, czy to wynikało z samego, teraz mi się wydaje, że wcale nie wynikało z samej tej zmiany kolorów włosów, ale nagle się stało tak, że to powodzenie się pojawiło. Nie jakieś takie kosmiczne, ale po prostu no, mogłam, nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu zaczęło się, mężczyźni się zaczęli mną interesować, czy tam raczej powiedzmy chłopcy, no chłopcy w tamtym czasie. I to jakoś mi się tak splotło w głowie z tym, że ja tylko w tamtej wersji roześnionej mogę być atrakcyjna w ogóle dla otoczenia, że przez następne 10 lat, mimo że czasem właśnie roześnianie włosów mnie przyprawiało o dużo płaczu, bo to jest najbardziej inwazyjny zabieg dla włosów, no i właśnie nawet mimo, że jest się w dobrych rękach powiedzmy, no to może się okazać, że włos po prostu nie wytrzyma, zerwie się w połowie, no i jest po musztardzie. Także no to nie dość, że bardzo dużo ode mnie wymagało, no bo też taki blond, on cały czas trzeba o niego dbać, żeby on dobrze wyglądał. Włosy są znacznie zawsze w gorszej kondycji niż takie włosy naturalne, więc nieważne ile dbamy, to i tak będą prawdopodobnie, chyba że mamy bardzo mocne włosy, to i tak będą wyglądać gorzej niż u innych, więc czasem to było moim kompleksem, że mam takie właśnie podniszczone włosy, a jednocześnie nie umiałam rozstać się z tym kolorem. I no, musiałam sobie to tak mocno przerobić w głowie, żeby w ogóle oderwać to swoje poczucie atrakcyjności od tego, tę swoją stworzoną wizję siebie, tak jakbym już nie mogła po prostu inaczej wyglądać, bo ja miałam przez ten cały czas, przez te 10 lat kilka takich zrywów, że dobra, przeciemniam włosy, albo dobra, coś tam zmieniam. I ja nie wytrzymywałam nawet tygodnia w tym zmienionym kolorze. I czasem właśnie kosztem tego, że sobie totalnie niszczyłam włosy, bo wiecie, to jest tak, że jak się ma bardzo jasny blond i się przyciemni go, a później gwałtownie chce się szybko wrócić do tamtego jasnego blondu, no to bardzo często to się kończy tak, że naprawdę włosy są zmasakrowane, trzeba je obciąć króciutko i tak dalej. Bo no, to jest takie dodatkowe rozjaśnianie już rozjaśnionego włosa i tak dalej. Także to się często kończyło u mnie strasznie, a mimo to nie potrafiłam oderwać sobie swojej wizji siebie od tego koloru włosów. No i to było ciekawe takie doświadczenie, kiedy zaczęłam się nad tym coraz bardziej zastanawiać, już tak właśnie rozczarowana tym, że nieważne ile zapłacę, czy pójdę do najbardziej renomowanego salonu po prostu w Krakowie, to i tak mogę skończyć ze zniszczonymi włosami i nikt mi tego nie zwróci. I nawet nie wiem, gdybym się sądziła, chociaż nie zamierzam, nie? Ale nawet gdybym, to co najwyżej bym dostała jakiś zwrot kasy i co mi z tego, no nie? I tak muszę czekać, i tak już nie ma tych włosów, bo tam były takie pourywane pasma, które musiałam znowu czekać, żeby odrosły i to... I to sprawiało, że ta fryzura wyglądała znacznie mniej estetycznie niż bym chciała. Miałam wrażenie, że to nie jest moja wina i przelało się po prostu we mnie. No i właśnie podjęłam tę decyzję o przyciemnieniu włosów. I kiedy poszłam do tej nowej fryzjerki innej, no to wydawało mi się, że się super zrozumiałyśmy. Ona mi powiedziała, że oczywiście może być trochę ciemniejsze na końcu. Na początku ja to akceptowałam, wiedziałam, że on się później zmyje. I kiedy wychodziłam z salonu, to już było tak buro, ciemno, padał deszcz, więc widziałam tylko, że są ewidentnie ciemniejsze. No i miałam takie poczucie, że no kurczę, no mają świetne opinie, chodzą tam jakieś też znane osobistości do tego salonu, więc no raczej mi nic złego nie zrobili. Kupiłam też tam jakieś kosmetyki, które polecała mi fryzjerka. Wyszłam z salonu i mój chłopak mnie odbierał wtedy autem. Ja wsiadam do auta i widzę, że on ma taką minę, no, że mówi, że no, że jak tam, że jestem zadowolona i tak dalej, uśmiechnięty, ale widzę, że coś jest nie tak. I zobaczyłam w lusterku w samochodzie, wiecie, w takim świetle dziennym, że jest ewidentnie ten kolor, nie dość, że strasznie ciemny, ale to jeszcze byłam nawet na to przygotowana, ale rudy. Był taki rudawo-brązowy. A jeżeli gdzieś tam mnie śledzicie na Instagramie albo w ogóle kojarzycie moją twarz, no to pewnie wiecie, a może i nie, ale ja mam bardzo chłodny typ urody. To znaczy, że żaden tam ciepły kolor do mnie nie pasuje. Zresztą ja się po prostu w takim nie lubię i nawet jeżeli miałabym ochotę taki nosić, no to spoko. Ale ja powiedziałam, zaznaczyłam bardzo wyraźnie, że zależy mi na zimnym odcieniu. No możecie sobie to tak wyobrazić, że jeżeli ktoś właśnie miałby na przykład nie wiem, ciepłą karnację i miałby absolutnie zimny kolor do tego, albo wręcz przeciwnie, właśnie tak jak było w moim przypadku, no w sumie nieistotne, czy to mi pasowało, czy nie, ja po prostu o to nie prosiłam, nie chciałam mieć takiego koloru włosów i byłam załamana, powiedziałam, że została mi wykonana, co się chyba nazywa repigmentacja, czyli dlatego ja też poszłam do fryzjera, a nie próbowałam nic też kombinować sama, no bo wiedziałam, że każda farba się bardzo szybko będzie spłukiwać z rozjaśnionych włosów, jeżeli nie zostanie wykonany właśnie taki zabieg wcześniej, nie wiem na czym on dokładnie polega, ale ma za zadanie sprawić, żeby właśnie ten kolor, można powiedzieć, że bardziej wniknął w te włosy, nie spłukiwał się tak szybko, jak to ma zwykle miejsce w przypadku włosów rozjaśnianych. I wiedziałam, że to się jakoś szybko w związku z tym nie spierze. Ale kiedy tylko zobaczyłam następnego dnia, że to wygląda po prostu jakbym była w peruce, no to pomyślałam, dobra, spokojnie, nic się nie dzieje. Poczekam, bo miałam tam dobę nie myć włosów, ale pomyślałam, że kurczę, czy ja wytrzymam. No ale dobra, bo później będzie, że ja coś źle zrobiłam, że może jeszcze coś by się zmieniło, więc poczekałam tę dobę, którą kazała mi fryzjerka. No i umyłam włosy, okazało się, że były tylko cieplejsze, czyli był bardziej widoczny ten rudy kolor. I czułam się po prostu okropnie, czułam się fatalnie. Miałam takie poczucie, że kurczę, ja bym naprawdę zrobiła sobie to znacznie lepiej sama, a tak zaufałam. Znowu wydałam pieniądze, znowu tyle stresu i jak ja to teraz odkręcę? No byłam załamana. I później zaczęła się cała procedura naprawiania tego przez tonowanie, bo no ja kiedyś się tym interesowałam, w ogóle miałam nawet wpisy na blogu, które były bardzo popularne dotyczące tonowania włosów. Wiem, że niektóre osoby w ogóle trafiły nawet na mój podcast przez wpisy o tonowaniu włosów, no bo kiedyś miałam wielką zajawkę na to, na właśnie, dużo się interesowałam tym, jak można neutralizować różne kolory, robić to color correction i tak dalej, i kupowałam te profesjonalne tonery, mieszałam i udało mi się z tego wszystkiego wybrnąć. Musiałam na początku nałożyć dekoloryzator, nie rozjaśniać, tylko dekoloryzator na dosłownie kilka minut, żeby to najmocniejszy pigment się odbił. Oczywiście mówię tutaj o mniej więcej po tygodniu, bo przez pierwszy tydzień no, próbowałam po prostu codziennie myć włosy, żeby to się spłukiwało. Okazało się, że w ogóle nie chce się spłukać. Więc musiałam delikatnie ściągnąć ten kolor, dosłownie na 5 minut takim dekoloryzatorem z Color Peel, który miał bardzo dobre opinie. I na to użyłam mieszankę tonerów tam z weli takich profesjonalnych. I słuchajcie, udało mi się uzyskać rzeczywiście taki kolor włosów, który jest no prawie praktycznie taki jak mój naturalny odcień. Jest ciut ciemniejszy, no ale to w pełni akceptuję, no bo to się rzeczywiście będzie jeszcze spłukiwać, no ale ten odcień, ton i tak dalej, wszystko gra. No i powiem wam, że to było kolejne jakieś takie moje rozczarowanie, że mi mówiła ta fryzjerka, że nie dało się zrobić na pani włosach, że nie da się po prostu takiego koloru osiągnąć, nie? A ja bez tak naprawdę przeszkolenia, tylko z taką wiedzą, którą wyniosłam z jakichś tam zagranicznych fryzjerów, którzy nagrywają jakieś filmy instruktażowe na YouTubie i z różnych stron, no byłam w stanie to zrobić i tak sprawiło to, że tak straciłam zaufanie już ostatnio bardzo, w bardzo dużym stopniu do usług. Ja wam chyba to nie opowiadałam w podcaście, że miałam taką sytuację mniej więcej pół roku temu, kiedy miałam tę poprzednią swoją sesję wizerunkową do podcastu, które zdjęcie tam funkcjonowało przez ostatnie pół roku, jeszcze właśnie w blond włosach jasnych, że umówiłam się na przykład na makijaż i robienie fryzury i poprosiłam o bardzo naturalny efekt, który po prostu będzie dobrze wyglądał na zdjęciach i dostałam weselną fryzurę i weselny makijaż. I pamiętam, że byłam też taka załamana, a jeszcze teraz te sytuacje z fryzjerami sprawiły, że ja naprawdę straciłam chyba już no prawie całe swoje zaufanie do powierzania się jakimś takim osobom wykonującym usługi. I tutaj oczywiście, jeżeli jesteście takimi osobami, to ja w żaden sposób nie chcę was obrazić, tylko to jest właśnie moje wyrażenie przykrości, która mnie ostatnio spotkała, no bo to jest tyle stresu, pieniędzy i miałam takie poczucie, że chyba wszechświat mi coś chce powiedzieć, że po prostu to już jest koniec. Ja już wiedziałam, że po tamtej sytuacji ja już nie mogę wrócić po prostu do tego blondu, bo później nie będę miała jak tego utrzymać, jeżeli nie zaufam żadnemu fryzjerowi, jeżeli chodzi o blond, bo naprawdę ja chodziłam do takich najbardziej popularnych też fryzjerów w Krakowie, zajmujących się słynących z blondów i też okazywało się często, że coś, co wygląda na przykład fantastycznie na zdjęciach, to później po drugim myciu już wyglądało zupełnie inaczej. Także no była fryzjerka, której ufałam, ale niestety w końcu się to zaufanie przerwało i cały czas mam w głowie to, że ktoś mi napisze, że to są tylko włosy, że to są tylko jakieś usługi takie urodowe, ale dla mnie to nie są tylko włosy, dla mnie to nie są tylko jakieś kwestie takie zupełnie nieznaczące, bo to jest część jakiegoś tam mojego postrzegania siebie, wizerunku i tak dalej i uważam, że każdy ma prawo przeżywać rzeczy tak, jak je przeżywa. Ale no to skłoniło mnie do różnych takich właśnie przemyśleń, jak bardzo mam spleciony kolor włosów, swój wizerunek, swój wygląd z różnymi cechami, że mimo, że coś ewidentnie sprawiało mi problem, tak jak właśnie utrzymywanie tego blondu i tyle razy mnie kusiło, żeby wrócić do swojego naturalnego koloru włosów, no to cały czas powstrzymywało mnie to, że ja czułam, że ja stracę jakąś taką ważną część siebie, że ja zgasnę, że ja będę taka szara, taka nijaka. No i musiałam sobie to mocno przepracować, że to nie jest kwestia włosów i oczywiście, że może komuś będzie się po prostu mniej podobać to, jak ja wyglądam w tych ciemnych włosach, które też będą coraz jaśniejsze z czasem, no ale to będzie ewidentnie znacznie ciemniejszy kolor niż nosiłam wcześniej. No ale to nie ma tak naprawdę znaczenia, jeżeli chodzi o to, jaką ja jestem osobą i też mogę taki kolor obronić. No więc takie miałam ostatnio doświadczenia i kolejny raz dochodzę do wniosku, że właśnie niezależnie z jakiego aspektu życia pochodzą jakieś doświadczenia, to każde odpowiednio, znaczy z odpowiednią uwagą przeanalizowane może nam dać jakąś naukę o sobie samych. Także ja teraz będę przywykać do nowego koloru włosów. Jest coraz lepiej i trochę to było takie symboliczne dla mnie zrobienie tej sesji zdjęciowej do okładki nowej podcastu, że okej, godzę się z tym wizerunkiem. I to jest dla mnie naprawdę duży ruch. Wiem, że wiele osób może tego nie rozumieć, ale wiem, że też część zrozumie i dlatego o tym opowiadam. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to o moim solo tripie do Kopenhagi. I to jest w ogóle szalona sprawa, że ja się tego podjęłam, dlatego że jeszcze dosłownie z miesiąc temu rozmawiałam z różnymi tam znajomymi moimi, którzy często podróżują, że ja chciałabym, ale się boję jeszcze. Właśnie spotkałam się z koleżanką, z którą gadałyśmy o takich solo podróżach i ja nie miałam żadnego takiego wypadu w planach. To mnie absolutnie przerastało. Nie wyobrażałam sobie siebie poza granicami Polski samej. Ja mam też tak, że niewiele razy w życiu leciałam samolotem, dosłownie kilka, i miałam takie skojarzenia, że to jest strasznie stresujące, to przebywanie na lotnisku, to, że ja nie wiem, co mam zrobić, czy mnie nie przeszukają, czy coś. Szczególnie, że miałam takie sytuacje właśnie, jak wracaliśmy w zeszłym roku z Krety, że dwukrotnie byłam brana na tą taką kontrolę osobistą i tak dalej, więc to już mnie zupełnie przerażało, ale któregoś dnia tak sobie siedziałam i pomyślałam, że bo chyba coś tam słuchałam właśnie wtedy, czegoś słuchałam o Kopenhadze i jakoś bardzo mnie pociągał ten kierunek podróżniczy, żeby w ogóle zobaczyć, jak tam wygląda miasto, jak wyglądają ludzie, bo bardzo dużo słyszałam o tym takim aspekcie modowym Kopenhagi i tak sobie pomyślałam, że a czemu bym na przykład nie poleciała na jeden dzień? Że właśnie nawet bez nocowania, po prostu rano, żeby zobaczyć, jak się tam żyje, przejść się po mieście, pozwiedzać trochę, zjeść coś dobrego i wrócić wieczorem. I taka się poczułam zainspirowana tym pomysłem, że jeszcze tego samego dnia kupiłam bilety w obie strony i nawet dałam sobie taki mały challenge, żeby, w sumie nie mogłam chyba wybrać nawet takiego bez przesiadki w pierwszą stronę, więc uznałam, że pierwszy raz będę mieć do czynienia w ogóle z jakąkolwiek przesiadką, mimo że to była przesiadka w Polsce, bo leciałam z Krakowa i przesiadałam się w Warszawie, z samolotu do samolotu, to i tak to było dla mnie stresujące, bo wiedziałam, że kolejny raz będę musiała szukać jakiegoś gate'u, coś tam, nie wiedziałam w ogóle jak działać na tym lotnisku, bo do tej pory jak z kimś, po prostu jak leciałam, to leciałam z kimś i tak naprawdę trochę oddawałam stery tej drugiej osobie. I bardzo ważnym elementem tej podróży było dla mnie też to, że ja, tak jak pewnie większość z Was, uczyłam się angielskiego od gdzieś tam połowy podstawówki pewnie. I na studiach na przykład miałam już ten poziom B2, musiałam zdać te egzaminy na B2, no i niby zdałam, niby wszystko było okej. Ale prawda była taka, że od studiów bardzo rzadko korzystałam z tego języka, bo wiadomo, no ja czytam po angielsku czasem coś, oglądam jakieś filmy czasem po angielsku, ale nie używam w ogóle tego języka, w sensie nie mówię po angielsku w ogóle. I na co dzień. No wiadomo, że jakieś tam wstawki, coś tam mi się zahaczy, bo jeżeli się ogląda jakieś treści na przykład po angielsku, to czasem użyje się jakiegoś słowa po angielsku, które na przykład bardziej odpowiada kontekstowi i tak dalej, więc to mi się zdarzało, ale żeby tak prowadzić konwersację po angielsku, to bardzo się tego bałam, bardzo tego unikałam i kiedy ktoś mnie na przykład zapytał na mieście, wiecie, jakiś turysta, jak gdzieś dojść albo coś po angielsku, to było dla mnie super stresujące i kiedy tylko mogłam, to tak naprawdę uciekałam od takich sytuacji, wycofywałam się z nich, kiedy byłam gdzieś ze znajomymi i ktoś na przykład w gronie większym był anglojęzyczny, to no w życiu bym się nie, tak specjalnie nie wystawiała na rozmowę z taką osobą, bo za bardzo się bałam, wstydziłam się i miałam takie poczucie, że właśnie nie umiem wymówić wielu słów tak jak trzeba i choćbym stawała na głowie i że jeszcze, że nic z tego nie będzie. Nie umiałam się wypowiedzieć tak, jakbym chciała i to uważam, że jest największym w ogóle blokerem w posługiwaniu się językiem, że chcemy mówić tak samo dobrze po jakimś obcym języku, jak mówimy po naszym ojczystym. I jak ja nie umiałam stworzyć po prostu takiej jakiejś kwiecistego zdania po angielsku, no to wolałam się zamknąć i nic nie mówić. I ja wiedziałam, że to jest mój bardzo duży problem. Znaczy może nie bardzo, no mam ewidentnie bardzo, miałam bardzo duży problem z mówieniem, ale na co dzień mi to jakoś nie przeszkadzało, bo ani w pracy nie potrzebowałam używać, ani nie miałam jakichś takich sytuacji, które by wymusiły na mnie zmianę tego stanu, więc nie miałam w sobie wystarczającej motywacji, mimo że co jakiś czas na przykład dawałam sobie takie challenge, że oglądałam rzeczy tylko po angielsku, starałam się mówić do siebie, to tak czułam, że nie mam jakiegoś konkretnego celu i żeby rzeczywiście poświęcać temu czas, bo ja uważam z roku na rok coraz bardziej, że musimy mieć po prostu jakąś taką silną motywację, po co nam coś jest potrzebne, no nie? Tak samo jak, nie wiem, do ćwiczeń, do zdrowego odżywiania, to ja doskonale wiem, po co ja to robię. Że chcę się czuć dobrze, chcę się czuć energiczna, chcę być zdrowa, chcę długo żyć w dobrej formie, chcę mieć dobry nastrój, który też mi się udziela dzięki właśnie na przykład aktywności fizycznej. Więc ja mam taką bardzo silną motywację, po co to robię. A jeżeli chodzi o angielski, to było tylko dla takiej ambicji, no, powinnam znać, no, pasuje znać. I dlatego, znaczy znać, no wiecie, co ja mam tutaj na myśli, że ja umiem, nie wiem, przeczytać coś po angielsku, mogę oglądać coś po angielsku, no przez napisami angielskimi, ale właśnie chodzi o taką prawdziwą komunikatywność, żeby nie mieć tej blokady i tak dalej, więc wiedziałam, że wstyd mi było, że czuję blokadę w tej kwestii i że nie jestem pewna siebie w ogóle w angielskim, ale to nie była dla mnie wystarczająca motywacja. Też nie było w tym żadnego takiego pozytywnego aspektu, tylko jedynie ten wymiar wstydu, że tego nie mam. I to nie było dla mnie wystarczające, żeby utrzymać motywację na dłużej. Więc chciałam się bardzo też przetestować w takiej sytuacji, w której nie mam wyjścia i muszę posługiwać się tym językiem. Oczywiście pewnie jakbym się bardzo chciała wysilić, no to mogłabym nie użyć przez cały dzień języka i na przykład cały czas coś robić w translatorze, ale dałam sobie taki cel, że będę się pytać o wszystko. Zamiast sprawdzać na czuja, szukać gdzieś tam w telefonie, na przykład jak się poruszać metrem, gdzie kupić bilet i tak dalej, to będę się po prostu pytać ludzi. I powiem wam, że mnie to strasznie stresowało, byłam przerażona tą wizją. I teraz właśnie z tej perspektywy, ja byłam tam tydzień temu, no może z półtora tygodnia temu, to była najlepsza decyzja, jaką ja mogłam podjąć, słuchajcie, bo ja bardzo się, może nie bardzo, bałam się podróży, a bardzo się bałam podróżować sama i no miałam tam szalenie duży strach przed mówieniem po angielsku i to był świetny pierwszy mały kroczek do konfrontacji z tymi lękami. Czyli właśnie zamiast rzucać się na głęboką wodę, że teraz jadę gdzieś na tydzień, na dwa tygodnie i muszę sobie radzić, żebym jeszcze była w stanie na przykład się zniechęcić, może bym rzeczywiście, nie wiem, może bym sobie poradziła, ale może to by było takim kosztem stresu, że już później bym się zniechęciła. A tu wiedziałam, że jestem jeden dzień bez nocowania, ale rzeczywiście no, tam kilkanaście godzin w innym kraju, muszę sobie jakoś poradzić i to będzie dla mnie stresujące. Oczywiście nie spałam całą noc przed wylotem, może zostałam na 2 godziny, ale w takim właśnie granicach, które jestem w stanie przeżyć, no nie? I uważam, że to jest najlepszy sposób konfrontowania się ze swoimi lękami, czyli to jest ewidentnie poza moją strefą komfortu. Ja się bardzo tego bałam, ale w takich granicach rozsądku, że ja po prostu nie padnę ze stresu, nie zemdleję, tylko jestem bardzo zestresowana, ale jest to taki stres produktywny. No i o 4 rano byłam na lotnisku w Krakowie i wpadłam w taki stres, bo okazało się, że byłam za późno, bo nie spodziewałam się, że kiedy się leci rano, bo ja do tej pory, jeżeli gdzieś leciałam te kilka razy, to były takie wakacyjne wypady, czyli tam na przykład koło 10, 11 i nie spodziewałam się, że o tej porze będzie po prostu kolejka do tej kontroli bezpieczeństwa na 40 minut i cudem akurat ktoś przechodził, kto zbierał ludzi, którzy właśnie będą lecieć w pierwszy lot do Warszawy, a później tam miała być przesiadka następna i zebrał pracownik lotniska mnie i jakiegoś faceta z tej długiej kolejki, bo gdybym musiała w niej stać, no to bym nie zdążyła na samolot i było tam bardzo dużo stresu, ja nie wiedziałam, gdzie mam iść, co mam robić, tak próbowałam sobie odtworzyć, co się robi kolejno na lotnisku, nie? Gdzie mam się w ogóle kierować, jak mam szukać i tak dalej. I to był dla mnie taki stres, po prostu z maksymalnie bijącym sercem to robiłam, ale kiedy znalazłam się już w samolocie i był ten pierwszy lot najpierw do Warszawy i tam w Warszawie musiałam już znaleźć gate następny i tak dalej, to już byłam na takim chillu, bo przeszłam właśnie przez ten straszny, no dla mnie to był naprawdę bardzo duży lęk. Ja wiem, że wiele osób się takich rzeczy nie boi, ja się bałam. I to jest takie fantastyczne właśnie pokazanie tego, jak działa robienie czegoś pomimo lęku, że ja się tam bardzo bałam, czułam się niepewnie, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, ale udało mi się to zrobić, bo robiłam pomimo lęku, mimo że chciałam się płakać, bo już czułam, że nie zdążę, że nie wiem, gdzie mam iść, nie wiem, gdzie mam się kierować, ale kiedy mi się już udało i byłam w tym w samolocie na swoim miejscu, to wszystko, ten cały lęk opadł. I kiedy byłam właśnie w Warszawie, już miałam szukać gate'u, to poszłam, zobaczyłam, gdzie jest i poszłam sobie kupić kawę i na chillu siedziałam, bo tam miałam czekać jeszcze chyba godzinę na lot właśnie z Warszawy. I to było dla mnie takie niesamowite doświadczenie, że z takiego gigantycznego poziomu lęku później to już było dla mnie takie, no, zwykła sprawa. I gdybym właśnie się z tym nie skonfrontowała, to cały czas bym miała taki jakiś lęk przed tym lotniskiem, a czuję, że to już jest za mną, że teraz jakbym miała gdziekolwiek lecieć, to już ten lęk z poziomu 10 na 10 spadłby do poziomu 5 na 10. To jest coś absolutnie niesamowitego. No i kiedy właśnie doleciałam już na miejsce, to tak jak powiedziałam wam, dałam sobie cel, żeby się o wszystko pytać, więc pytałam każdej po prostu napotkanej osoby, gdzie mogę, skąd mogę jechać, gdzie jedzie metro, z której strony, czy to dojedzie do centrum, na którym przystanku mam wysiąść, jeżeli chcę być w centrum Kopenhagi. I pytałam się o wszystko. I powiem wam, że ja chyba więcej rozmawiałam po angielsku przez te 12 godzin? Ile ja tam byłam? Doleciałam chyba na 8 i wracałam jakoś też, no jak około 12 godzin w Kopenhadze. Że więcej mówiłam przez ten dzień po angielsku niż przez ostatnie pewnie 5 lat albo i 10, naprawdę. Bo z tyloma różnymi ludźmi i miałam kilka takich stresujących momentów, kiedy na przykład byłam w metrze i patrzę, że chciałam się kogoś zapytać, czy to już ten przystanek, bo no te nazwy trochę mi się myliły i tak dalej. I patrzę po sobie i wszystkie osoby wokół mnie w AirPodsach albo innych słuchawkach i nie wiedziałam, jak kogoś zaczepić, kimś potrząsnąć, no nie? Dotknąć w ogóle, bo ja wiem, że ja sama nie lubię, kiedy ktoś mnie w jakikolwiek sposób dotknie, a nie chciałam komuś machać i tak sobie myśli, Jezu, co ja mam? W ogóle powiedziałam potrząsnąć, no w życiu bym nikim nie potrząsnęła, ty nie zrozumcie mnie źle, miałam na myśli takie dotknięcie, ale pomyślałam, no nie będę nikogo tak zaczepiać, więc kiedy się zatrzymało metro na jakimś przystanku, no to tak to kuknęłam, zobaczyłam, czy ktoś tam jest bez słuchawek na przystanku i wyskoczyłam na moment, zapytałam się tej osoby i wyskoczyłam z powrotem. I to było dla mnie naprawdę takie doświadczenie. Ja wiem, że dla wielu osób to może być zupełnie takie, ale przeżyłaś, ale dla mnie to było zajebiście duże doświadczenie, bo ja zawsze się po prostu zdawałam na drugą osobę, że mój chłopak ogarnie, że się zapyta, że powie, gdzie mamy iść, a tutaj pierwszy raz byłam zdana na siebie. I to było dla mnie tak satysfakcjonujące, że w sytuacji, w której wiedziałam, że dobra, jeżeli nie zapytam, to może na przykład wysiądę dużo za daleko, nic nie zwiedzę, będę miała bardzo dużo dochodzenia albo coś i stracę ten dzień, a przecież on temu służy, żebym właśnie mogła się skonfrontować z tymi lękami. No i to był świetny dzień pod tym względem, mimo że było strasznie zimno, więc zmarzłam na maksa, ale przechodziłam tyle, ile mogłam. No trochę to było takie pod kątem zwiedzania trudne, no bo wiadomo, że ja miałam cały czas w głowie to, że o której tam muszę być na lotnisku i żebym wiedziała, jak wrócić i tak dalej, więc trochę się czułam jak na takiej smyczy lotniskowej, żeby wiedzieć, właściwie smyczy metra, żeby być gdzieś tam w miarę blisko, no ale pochodziłam sobie po centrum Kopenhagi, byłam tam w tym duńskim muzeum, żałuję, że nie zdążyłam już zajrzeć do tego muzeum designu, ale myślę, że następnym razem to zrobię. I rzeczywiście największe wrażenie zrobiła na mnie Kopenhaga pod kątem modowym. To po prostu inspiracja na inspiracji, jeżeli chodzi o styl uliczny. To mi się bardzo podobało. I powiem wam, że no, największym jednak doświadczeniem było dla mnie to, że byłam tam sama, że sobie ze wszystkim sama musiałam radzić. I później, kiedy wracałam, to miałam takie poczucie, dałam radę. Że skoro z tym dałam radę, to pewnie bym dała radę, gdybym poleciała też na weekend. I to uważam, że jest naprawdę świetny sposób do wierzenia się ze swoimi lękami, bo gdybym poleciała teraz pierwszy raz w życiu sama na weekend, to być może ten stres byłby tak duży, tego lęku byłoby tak wiele, że ja już bym nie chciała tego powtórzyć. A tutaj czułam taki aż niedosyt, że miałam takie wrażenie, kurczę, chciałabym pobyć tam dłużej, radziłam sobie bez problemu w każdej sytuacji, dogadałam się z każdym. I to było dla mnie super ekscytujące też doświadczenie pod kątem językowym, że to znaczy, że ja umiem ewidentnie umiem komunikować się po angielsku, a miałam taki właśnie kompleks tego, że co z tego, że tam miałam niby B2 i tak dalej, skoro kiedy przychodzi do mówienia, to ja się tak strasznie wstydzę, że nic nie mówię. A tutaj w tylu sytuacjach musiałam i czasem akurat szło mi lepiej i powiedziałam coś, że aż taka sama byłam zachwycona tym, jak to powiedziałam, a czasem mówiłam po prostu kali jeść, kali pić, bo na przykład nie wiedziałam, jak coś powiedzieć i za każdym razem dogadałam się w ogóle bez problemu, nie? Tam z kilkunastoma osobami, z którymi rozmawiałam z obsługi czy na ulicy, no to było bardzo ekscytujące i otwierające mi głowę doświadczenie. I niestety stało się tak, że miałam nagrany cały vlog z tego wyjazdu, bardzo dużo nagrywałam i wróciłam do domu i ostatnio robiłam porządki na kompie i byłam pewna, że przekopiowałam już sobie wszystkie pliki z kamery do kompa i zrobiłam formatowanie karty pamięci, bo już nie miałam miejsca na niej, a miałam tam następne rzeczy, które chciałam nagrywać. I okazało się, że wcale się nie przekopywały wszystkie, nie przekopywała się właśnie w ogóle dania. Na szczęście mam jakieś nagrania z telefonu i mam nadzieję, że uda mi się z tego przynajmniej coś złożyć. No, staramy się przywrócić te pliki. Już próbowałam wczoraj różnych sposobów, ale na Macu jest z tym problem, więc będziemy próbować na Windowsie też działać z przewróceniem tych plików. Mam nadzieję, że się uda, bo tyle ponagrywałam fajnych rzeczy i chciałam wrzucić jako vlog na YouTubie, no ale niestety, no czasem się takie pechowe sytuacje także zdarzają. I ostatnia rzecz, o której dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, to kwestia różnych zajawek, rozwijania zainteresowań, hobby, bo ja w tym roku postanowiłam sobie, mówiłam Wam chyba o tym, że próbować wszystkiego, co kiedykolwiek wydawało mi się fajne, ciekawe, interesujące i próbować wchodzić w to głębiej. Zaczęłam wracać do tego, co jako na przykład dziecko, jako nastolatka uważałam za super, za fajne, za takie zajęcie, które mnie w jakiś sposób imponowało, które uznawałam, że jest ciekawe. I w tym roku po prostu wszystkiego takiego próbuję. I też opowiadałam Wam właśnie na YouTubie, że wróciłam do rysowania, bo kiedyś uczyłam się rysunku na studiach, tak hobbystycznie, ale się uczyłam i w pewnym momencie się bardzo zniechęciłam, dlatego że moja kumpela na roku, ona rysowała świetnie i miałam takie poczucie, ja wtedy byłam bardzo, bardzo niska energetycznie, że miałam takie wrażenie, że skoro ona już jest taka dobra w tym, to po co ja się będę starać, jak nie będę taka dobra jak ona, nie? I tak jakby to był jakiś w ogóle konkurs, mimo że to mi sprawiało bardzo dużo radości, to ja się tak strasznie skupiłam na tym, że powinna być tak samo dobra, że powinnam ją dogonić, że w pewnym momencie po prostu mi się odechciało, już mi się nie chciało ćwiczyć. Miałam właśnie takie podejście bardzo dziwne, no bo przecież ja nie chciałam na tamtym etapie zostać rysowniczką, nie chciałam zrobić z tego swojego zawodu, to było moje hobby, moja zajawka, a ja nie mogłam znieść tego, że nie mogę być od razu po prostu najlepsza. I teraz mam zupełnie już do tego inne podejście i zaczęłam ostatnio czuć potrzebę rysowania. I właśnie kupiłam sobie szkicownik i mam już tak zapełniony ten szkicownik, bo wpadłam w totalną zajawkę właśnie po prostu rysunku dla zabawy. Ja lubię się też uczyć tak rysowania, czyli tak pod kątem brył, perspektywy martwej natury. Sprawia mi to radość, ale już się tak nie cisnę, tak jak kiedyś, że właśnie kupowałam różne podręczniki, różne instruktaże i czułam, że muszę robić dokładnie tak, jak mi każą. Że muszę być w tym coraz lepsza. To jest podobnie jak kiedyś wpadłam w taką pułapkę z aktywnością fizyczną, że wpadłam w bańkę takiego kontentu fitnessowego i wszędzie było o tym progresie, o progresie, więc ja zamiast cieszyć się z tego, że na przykład codziennie biegałam, to byłam na siebie zła, jak nie progresowałam. Tak jakbym, nie wiem, jakbym starała się zostać jakimś sportowcem, a przecież nigdy o to mi nie chodziło, nie? Więc tutaj cały czas już teraz na innym poziomie dojrzałości do tego zupełnie podchodzę, do takich zajawek, że ja nie muszę być coraz lepsza w tym. Mogę być, oczywiście, że to sprawia mi radość, ale nie muszę się cisnąć, nie muszę się znowu wpakowywać w jakieś ramy bycia w czymś po prostu technicznie świetną i żeby zaraz mi ktoś proponował pracę albo żeby się zaraz z tego utrzymywać. W ogóle przestałam teraz na to patrzeć tak, że ja w jakichś zajawkach mam stawać się na tyle dobra, żeby, nie wiem, na tym kiedyś zarabiać. Ja chyba kiedyś miałam trochę takie myślenie, nawet nieuświadomione. I ostatnio podzieliłam się z Wami informacją też, że zapisałam się do szkoły grafiki komputerowej i to wynikało po prostu z tego, że ja od dziecka miałam wielką zajawkę na grafikę, tylko zawsze sobie tak grzebałam hobbystycznie, nie rozwijałam się jakoś w tym i miałam wrażenie, że na pewnym etapie po prostu moje umiejętności tak zatrzymały się w miejscu i używałam tego po prostu do tam działań w social mediach i tak dalej, czasem w różnych pracach, ale no nie rozwijałam tego, a pomyślałam, że chciałabym wejść w to po prostu głębiej, dla czystej zajawki, żeby umieć jakieś fajne rzeczy, że skoro mi to sprawiało zawsze radość, to dlaczego by się po prostu tego nie pouczyć dla zajawki, dla rozrywki. I ja nie... Teraz się zapisałam zapisałam właśnie do szkoły, do której chodzę 2 razy w tygodniu i na razie jestem zachwycona. Byłam już na 2 zajęciach i no, jestem bardzo dobrej myśli. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale w ogóle nie mam takiej wizji tego, że ta szkoła trwa 1,5 roku i później ma się właśnie tytuł taki zawodowy grafika, ale ja w ogóle nie myślę o tym w ten sposób, że ja muszę zostać grafikiem. Ja to robię, inwestuję teraz w tę szkołę, bo chcę zdobyć taki zawód. Ja jeżeli okaże się, że na przykład będę się w tym dobrze czuła, będę w tym dobra i będę chciała iść na przykład w tę stronę zawodową, no to super, ale w ogóle do tego tak nie podchodzę, tylko że chcę uczyć się rzeczy, które są dla mnie fajne i tak sobie ubarwiać życie. I kiedy właśnie dzieliłam się tym na Instagramie z wami, to dostałam parę takich wiadomości, że fajnie, że pokazujesz, że można się szkolić w różnych rzeczach, na przykład przed 30 i nie trzeba już mieć, bo ja mam niecałe 27 lat i że nie trzeba mieć już wytyczonej drogi na życie w wieku lat 19, to niedługo będzie, albo już się pojawił, ale chyba będzie następny odcinek o właśnie takim zagubieniu w tym wczesnych latach swoich 20, kiedy mamy takie wrażenie, że wszyscy już wiedzą, co mamy robić i że trzeba się decydować, to będę o tym opowiadać w innym odcinku, ale ja sobie uświadomiłam, że kurczę, ja już się po prostu pozbyłam tego myślenia i to nie tak jakoś nawet celowo, tylko ono chyba pod wpływem ludzi, których ja słucham, treści, którymi się otaczam, to było dla mnie takie oczywiste, że skoro mogę sobie na przykład na tym etapie życia pozwolić na coś, kiedyś bym nie mogła, bo na przykład, nie wiem, po studiach czułam, że powinnam iść po prostu od razu do pracy, która da mi kasę i tyle, a teraz wiem, że mogę zainwestować w siebie, i nawet jeżeli miałabym, powiedzmy, że przepalić te pieniądze, ale popróbować się w różnych rzeczach, popróbować nowych zajawek, które kiedyś mi się, znaczy nowych zajawek, no coś, na co miałam zajawkę od dawna, ale nie miałam możliwości na przykład jakoś w to wejść w głębiej, więc uważam, że to jest bardzo dobre korzystanie po prostu z pieniędzy, które się zarabia jako dorosły człowiek. I nie zaczęłam myśleć o tym tak, że kurczę, ja już jestem w takim wieku, chociaż ja uważam, że jestem bardzo młoda, ale wiecie o co chodzi, że już nie mam 20 lat, nie mam 19 lat, a teraz sobie wymyślam jakieś nowe ścieżki zawodowe, to po pierwsze ja tak nie myślałam do końca o tym, że to jest jakaś ścieżka zawodowa, tylko po prostu rozwijanie jakiegoś zainteresowania, ale też tak sobie pomyślałam, że kurczę, no naprawdę mnie to w ogóle nie interesuje, czy ja mam teraz 26, 27, czy 30, 35 lat, jeżeli chcę rozwijać jakąś zajawkę i mam ku temu możliwości. I może to się zmieni w zawód, może nie, ale tak się ucieszyłam, kiedy doszłam do wniosku, że ja już się wyrwałam z tego schematu, w którym kiedyś też bardzo głęboko byłam, bo ja strasznie cierpiałam w związku z tym, że jako 18-latka nie miałam pojęcia, co chcę w życiu robić. Nie dość, że wtedy jest... No dobra, będę rozwijać ten temat w innym odcinku, ale chciałam tylko powiedzieć o tym, że to naprawdę nie ma znaczenia, jeżeli wtedy nie wiemy. Bo często się okazuje, że dopiero się dowiemy z czasem, kiedy będziemy mieć w ogóle możliwości przetestowania się w różnych rzeczach. Tak, no w każdym razie chodzę na te zajęcia, na razie jestem bardzo zadowolona, ale to podobnie wychodziłam z takiego samego założenia, jak podeszłam do studiów, które porzuciłam, o których wam opowiadałam, że chodziłam w chwilę na zaoczne studia psychologiczne i uczelnia mnie bardzo rozczarowała, to jak były prowadzone te zajęcia, bardzo mnie rozczarowały i ja już wtedy uznałam, że jestem na takim etapie życia, kiedy ja nie chcę po prostu odhaczać jakichś rzeczy, że na przykład muszę przeżyć te 6 godzin, tylko ja chcę mieć... frajdę jakąś, nawet po prostu taką frajdę intelektualną z przeżywania jakichś szkoleń, jakichś ćwiczeń i tak dalej. I to na przykład w tej szkole grafiki jak na razie mam. A właśnie na tamtych zajęciach zaocznych, psychologicznych nie miałam tego. Miałam wrażenie, że po prostu ktoś mi czyta podręcznik i uznałam, że to nie jest ten kierunek. Ja wtedy wpakowałam w to dużo kasy, bo musiałam opłacić cały semestr na bardzo drogiej uczelni, jeżeli chodzi o tę psychologię. Ale wiedziałam, że ja się dowiedziałam bardzo dużo rzeczy o sobie, o tym, gdzie chcę zmierzać ze swoim życiem, czego już nie chcę w swoim życiu i że to było warte tych pieniędzy. I wychodziłam tutaj tak z takiego samego założenia, że też opłacam semestr, tutaj co prawda studia są znacznie tańsze, no ale wciąż to są pieniądze spore. Więc miałam takie też przeświadczenie, że to ja płacę za to, żeby się przetestować w nowej roli, sprawdzić to, zobaczyć, jak się będę w tym czuła i że to jest warte tych pieniędzy, a nie wcale zobowiązanie, że ja już muszę wchodzić w jakiś zawód, muszę robić jakieś rzeczy, skoro wydaję na to pieniądze. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w pewnym stopniu uprzywilejowana, że po prostu mogę sobie na to pozwolić, no ale skoro mogę, no to chcę sobie pozwalać na rozwijanie siebie, na edukowanie się, na sprawdzanie siebie siebie właśnie w nowych dziedzinach. Uważam, że to jest najlepszy możliwy sposób wydawania pieniędzy właśnie w takim, szczególnie w takim wieku, w którym ja jestem w ogóle w latach właśnie 20-30 swoich. Także fajna sprawa i ostatnio też moja kumpela tatuatorka uczy mnie tatuować i co się w ogóle okazało, że ja sobie tam kupiłam sprzęt jakiś właśnie do testowania, bo to była rzecz, którą ja zawsze chciałam robić, odkąd miałam, nie wiem, 15 lat, ale nigdy nie czułam, że to jest w ogóle jakkolwiek osiągalne dla mnie, bo też nie miałam znajomych tatuatorów i tak miałam wrażenie, że to jest jakiś inny świat i do którego trzeba mieć jakąś złotą kartę, żeby tam wejść. I nagle zaczęłam się w tym roku otwierać na to, ile rzeczy jest tak dostępnych, jeżeli zaczniemy się na to otwierać, że też możemy po prostu spróbować dla czystej zajawki. No i słuchajcie, okazało się, że mój chłopak ma jakiś ukryty talent rysowniczy, którego sam nie był świadomy przez 30 lat swojego życia, a rysuje bez żadnego przeszkolenia naprawdę świetnie, więc może się jeszcze okazać, że będę mieć chłopaka tatuatora. I to była rzecz, którą kiedyś sobie manifestowałam, także to by było śmiesznie. Śmiesznie, gdyby tak się okazało. No ale fajnie, mamy teraz wspólną zajawkę w ogóle uczenia się obsługi maszynki. Na szczęście, no dzięki temu, że mam kumpelę tatuatorkę, no to jest wszystko znacznie prostsze i przyjemniejsze i pod okiem specjalistki. Także no uwielbiam to. Uwielbiam to, że ostatni czas, że 2024 rok zaczął się zgodnie z moją intencją, że próbuję, tworzę, robię różne rzeczy, spotykam dużo różnych ludzi, którzy mnie inspirują do właśnie zaczynania jakichś ciekawych zajawek, testowania ich i tak bym chciała właśnie, żeby wyglądał ten rok, więc bardzo się cieszę, że moje najważniejsze postanowienie się spełnia, a właściwie ja je spełniam i po prostu czuję, że żyję. Chyba nigdy nie miałam na pewno nigdy nie miałam ciekawszego życia niż teraz i to jest dla mnie super ekscytujące, że każdy tydzień jest czymś zupełnie nowym. I na tym dzisiaj chciałam skończyć ten odcinek. Zapraszam Was na mój Instagram chociażby i życzę Wam udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!